on space of socialist realism. I mean, for a long time, we've been thinking that actually time is being produced and periodization is definitely a construct, whereas space is something fixed, something stable. So it is, you know, it's simply more productive to think about space. But of course, recently, we also question the stability of the space, which appears unfixed. Definitely space of East Central Europe is notoriously unfixed. How about the space of socialist realism? Well, we are going to find out during the session. And just one kind of introductory remark, that it is the late Piotr Piotrowski who introduced the concept and who of artistic geography of socialist realism. It was his idea to rewrite or rethink and rewrite socialist realism from the point of view of artistic geography. And I think this is what we are going now during this session. So the first speaker I want to introduce is Justyna Balisz-Schmelz, who is an art historian and critic, and she graduated in art history from the Jagiellonian University, but she also studied art history and theater studies at the Humboldt University in Berlin, and then at Freie Universität in Berlin. She works at the moment as an adjunct professor at the Department of History of Modern Art and Culture at the University of Warsaw, but she also lectures at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. She has got plenty of publications already, such as she edited Modi Memorandi, Lexicon Kultury Pamięci. She's the author of the book, which was published recently, Przeszłość Niepokonana, Sztuka Niemiecka po 1945 roku jako przestrzeń i medium pamięci. German art, this is the major area of Justyna Balisz-Schmelz. She has published many articles in academic journals. I'm not going to list all of them, but including Jahrbuch der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Folia Historia Artium, and so-called Richa Journal. And she also contributed to other works, and she is the author and contributed to exhibition catalogs, and she wrote many critical texts to art magazines in Poland, but perhaps not only in Poland, because I don't recognize all the names, but amongst Polish names are Arteon, Obieg, Szum, and Fragile, if Fragile is a Polish name. And apart from studying German art and the relationship between German and Polish and German artistic relations, she also examines the possibility of applying the cultural theory of collective memory to the field of visual arts. And the topic of her presentation is There Was No Third Germany, Migration of West German Artists to the GDR between 1949 and 1961. We would be very pleased if her PowerPoint could arrive on the screen.
Bardzo dziękuję za ten wstęp. Również dziękuję za zaproszenie i wszystkim moim poprzednikom, prelegentom za wspaniałe i inspirujące wystąpienia. Mam wrażenie, że część tego, co powiem teraz, już została tutaj powiedziana, albo przynajmniej te tematy, ta problematyka się pojawiła, ale mam także nadzieję, że dołożę jakiś swój kamyczek do tego ogródka. Temat mojego wystąpienia, trzecich Niemiec nie było, migracja niemieckich artystów do NRD. Ja jeszcze chciałam zaznaczyć, że w przeciwieństwie do moich poprzedników, jest to początek moich badań nad tym tematem, tak? Nie napisałam na ten temat żadnej książki, jest to jakby taki pierwszy wstępny etap badań, jakby takie rozpoznawanie terenu, tak bym to nazwała, i próba wypracowania pewnej metodologii, metodologii, która posłuży mi do dalszych eksploracji tej właśnie problematyki. Jest już tutaj? Jest wszystko. Dobrze. Zatem tak jak powiedziałam, poniższy referat będzie zaledwie przyczynkiem do głębszego namysłu nad zjawiskiem przemieszczania się artystów niemieckich w następstwie zmian geopolitycznych po II wojnie światowej i służy wyznaczeniu możliwej perspektywy badawczej, nie wyczerpując przy tym rzecz jasna szerokiego spektrum związanej z migracjami problematyki. Migrację traktuję tutaj jako pewną porządkującą kategorię, ale także quasi-metodę, która umożliwia nieco odmienne spojrzenie na złożoność, dynamikę i co najistotniejsze, bezprecedensowość sytuacji polityczno-społecznej i kulturowej w Niemczech, zwłaszcza od momentu powstania dwóch państw niemieckich w 1949 roku, kiedy to obywatele jednego narodu, których łączyła wspólna historia, kultura i język, jakkolwiek nie byłyby one skompromitowane, można powiedzieć, stali się dla siebie bliskimi innymi, podzielonymi na dwa antagonistyczne państwa, znajdujące się w politycznej i ideologicznej orbicie rywalizujących ze sobą mocarstw. W skali makro, czyli historyczno-faktograficznemu zmapowaniu samego zjawiska wewnątrz niemieckich migracji, ich struktury, towarzyszyć będą dwa, a w zasadzie trzy studia przypadków, ilustrujące diametralnie różne biografie artystyczne. Pozwoli to na zniuansowanie obrazu migrantów do NRD oraz na zobrazowanie pola napięć między indywidualnymi postawami artystycznymi, poszukującymi artykulacji swoich przekonań w przestrzeni sztuki, politycznym układem współrzędnych kontekstualnych, a państwowym projektem budowania państwa socjalistycznego, którego jednymi z architektów mieli być także twórcy. Przy omawianiu konkretnych przypadków artystów, artystek migrujących na wschód szczególnie istotne było dla mnie wczytanie się w ich własne wypowiedzi z lat 50. Oddanie głosu samym twórcom pozwala na, przynajmniej częściowe, odejście od ocen wynikających z uprzywilejowanej pozycji historycznego dystansu. Taka praktyka zdominowała bowiem niemieckojęzyczną narrację historyczno-artystyczną, zwłaszcza w pierwszej dekadzie po zjednoczeniu, gdy krytycy i historycy sztuki poruszali się w swoistej dyskursywnej próżni. Wskutek przykładania zachodnioeuropejskich kategorii myślowych, pojęć i definicji sztuki do wschodnio-niemieckiej produkcji artystycznej mieliśmy do czynienia nie tyle z analizami wyjaśniającymi, co z osądami natury moralnej. Taką multiperspektywiczną, uwzględniającą różne podmioty oraz horyzonty czasowe metodę można byłoby roboczo określić mianem współwytwarzania wiedzy. Przejdźmy teraz do głównej narracji. Otóż wskutek powojennego przesunięcia granic, materialnych zniszczeń oraz powrotów z przymusowej emigracji, długa połowa lat 40. i lata 50. były na terenie Niemiec okresem masowych wędrówek ludności, w tym także artystów. W życiorysach twórców natomiast migracja rzadko bywa eksponowana jako formacyjne doświadczenie biograficzne i rozpatrywana w kategoriach pewnej współkształtującej tożsamość artystyczną kondycji, tworzącą w dalszej konsekwencji kanwę dla refleksji ogólnokulturowych. Migracje były nierzadko źródłem wrogości niemiecko-niemieckiej, a sytuacja przyjezdnych po obu stronach ideologicznej linii demarkacyjnej nie była łatwa. W NRD wielu przyjezdnych i powracających pozostawało ciałami obcymi, noszącymi piętno Niemca z zachodu. Badania nad migracjami wskazywały na ten sam problem w Republice Federalnej. Byli mieszkańcy NRD, czuli się tu obco. W 1990 roku w Dreźnie oraz Hamburgu można było obejrzeć wystawę Ausgebürgert, Künstler aus der DDR 1949-1989. Bohaterami wystawy byli, na co wskazuje jej tytuł, artyści wynarodowieni, w cudzysłowie, przez rząd NRD, którzy osiedlili się na Zachodzie. W towarzyszącej pokazowi obszernej publikacji, to jest ta większa książka, co też jest znamienne, warto zwracać uwagę na proporcje, czytając o sztuce lat 50., w towarzyszącej pokazowi obszernej publikacji ruchów w wektorze skierowanym w drugą stronę, czyli do Niemiec Wschodnich, spowijała zasłona wymownego milczenia. Dopiero w 2011 roku w Kunstarchiv Beskow odbyła się niewielka wystawa, z okazji której wydano równie skromny katalog, zatytułowana Seitenwechsel, Bildende Künstler von 1945 bis 1965. Pomijając sporną kwestię zakreślenia dość enigmatycznych ram czasowych, niekwestionowaną zasługą jej kuratora, Herberta Schirmera, notabene ostatniego ministra kultury NRD, było zaprezentowanie na niej sylwetek sporej grupy artystów przekraczających granicę niemiecko-niemiecką w obie strony. Tak przymusowo, jak i dobrowolne, nierzadko po kilkakroć. Tutaj mamy spisk nazwisk, taki bardzo wybiórczy. Artystów, którzy wędrowali z zachodu na wschód końcem lat 40., początkiem lat 50. Tutaj incydentalnie jeszcze też 61 rok mamy. W pierwszych latach powojennych polityczna przyszłość okupowanych Niemiec nie była jeszcze bynajmniej przesądzona, a ideologiczne przekonania obywateli w sposób oczywisty nie pokrywały się z granicami sektorów. Pomimo podziału na 4 strefy okupacyjne, usilnie poszukiwano wspólnego mianownika, wspólnej bazy ideowej dla opartego na wartościach humanistycznych sprawiedliwego społeczeństwa, które należało odbudować po moralnym i kulturowym bankructwie Niemiec. Trwała walka o rząd dusz, a w polu politycznym ścierały się ze sobą dwa alternatywne modele państwowości. Zachodnia koncepcja demokracji kontra sowiecka demokracja ludowa, przy czym zwycięstwo tej pierwszej w sektorach alianckich nie było wcale bezdyskusyjne. W 1946 roku powszechne były sugestie, aby stworzyć fuzję ustroju socjalistycznego w wymiarze ekonomicznym i demokratycznego w wymiarze politycznym. Nawet partia chrześcijańsko-konserwatywna, CDU, optowała w 1947 roku za demokratycznym socjalizmem. Takie pomysły kolidowały jednak w sposób oczywisty z wyobrażeniami amerykańskimi i rodziły słuszne obawy, że upaństwowienie gospodarki może zahamować powojenną odbudowę. Dalszą przyczyną, dla której komunistyczno-socjalistyczne idee były dla pokolenia tzw. Aufbau-generation tak pociągające, o czym też tutaj już była mowa, był polityczny, gospodarczy i społeczny kryzys czasów Republiki Weimarskiej, który przygotował grunt pod katastrofę. Eckhard Gielen w swojej pracy doktorskiej, traktującej o jednym z najciekawszych wschodnioniemieckich artystów tworzących w nurcie tzw. oficjalnym, Bernhardzie Heisigu, tłumaczy jego przekonania ideologiczne, i tutaj także przypis, co niekoniecznie było równoznaczne z bezkrytycznym stosunkiem do polityki kulturalnej partii, prostym równaniem matematyki historycznej. Socjalizm równa się antyfaszyzm, czyli kategoryczny sprzeciw wobec Auschwitz. I tutaj cytat. Lojalność krytyczno-inteligenckich środowisk artystycznych wobec NRD była z reguły lojalnością wobec państwa antyfaszystowskiego, wobec porządku społecznego będącego antytezą Auschwitz. Koniec cytatu. Podobnie zresztą argumentował po latach znany państwu pewnie skądinąd Wolf Biermann. Mimo przykrej historii, która spotkała go tak w 1976 roku. Dla wielu powojennych, przedwojennych komunistów NRD, postfaszystowskie państwo socjalistyczne, jak głosiła oficjalna partyjna wykładnia, wydawało się być zatem naturalnym wyborem na miejsce do życia, zwłaszcza w obliczu zagęszczającego się w latach 50. klimatu społecznego i kulturowego wyparcia. W retrospektywnym przemówieniu po latach, wygłoszonym 5 maja 1985 roku, Günter Grass, ówczesny prezydent ADK, czyli Akademii der Künste, zachodnio-berlińskiej, zarzucał zachodnio-niemieckim artystom tworzącym w latach 50. i tutaj cytat, odwrót od rzeczywistości, Abkehr von Wirklichkeit, poprzez ubezprzedmiotowienie przeszłości, co stało się jednym z motorów napędowych hektycznej ucieczki do przodu. Po 1949 roku wielu artystów znalazło się w sytuacji patowej. W binarnym podziale na my kontra oni było coraz mniej miejsca dla negocjatorów poszukujących dialogu między Wschodem a Zachodem. Od artystów i intelektualistów oczekiwano teraz bezwzględnej lojalności. Zarówno realizm socjalistyczny, jak i sztuka abstrakcyjna nie tyle były stylami, co deklaracjami światopoglądowymi i ideologicznymi artysty. Skonfliktowanie z własnym usytuowaniem na mapie politycznej skazywało nieraz twórców na rozdarcie intelektualne i duchowe. Jak ujął to lapidarnie historyk Joyce Grolle, zimna wojna wymagała prostych obrazów wroga. To cytat. I tutaj zaledwie garstka przykładów. W maju 1950 roku wprowadzono zakaz pracy w sektorze wschodnim dla pracowników sektora publicznego Berlina Zachodniego. Rok później zachodnio-berlińska Galeria Franz pokazała pracę wschodnio-niemieckiego rzeźbiarza, notabene imigranta z zachodu, Fritza Kremera. Przemowę wygłosił Arnold Zweig, prezydent wschodnio-niemieckiej ADK. Ówczesny zachodnio-berliński senator kultury nakazał policji zamknąć wystawę. Ogólnoniemieckie spotkania artystów, intelektualistów i pisarzy klasyfikowane będą odtąd jako jawne sprzeniewierzenie się ideałom wolności. Ostatnią próbę stworzenia takiego wspólnego forum był Deutscher Kulturtag, który miał odbyć się w Bayreuth między 25 a 26 października 1952 roku. Swoją obecność potwierdzili m.in. Bertolt Brecht, Otto Dix, Gustav Zeitz, o którym za chwilę, Johannes Becher. Patronat nad wydarzeniem objęli Thomas Mann, Hermann Hesse oraz Albert Einstein. W przeddzień spotkania, na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bawarii, policja zablokowała imprezę, uniemożliwiając 120 uczestnikom z NRD przekroczenie granicy z RFN, pomimo posiadania przez nich międzystrefowego paszportu. Coraz częstsze będą również przypadki ataków zachodnio-niemieckiej policji na członków Freie Deutsche Jugend. Od 1951 roku systematycznie pozbawia się niemiecką partię komunistyczną wpływów w zachodnich sektorach, by ostatecznie zdelegalizować ją dekretem z 17 sierpnia 1956 roku. W świetle tego, co zostało do tej pory powiedziane, trudno zgodzić się z Michaelą Marek, która o osiedlaniu się artystów NRD przed sierpniem 1961 roku pisała, iż, tutaj cytat, tak długo jak granice między sektorami pozostawały otwarte, miało to znaczenie przede wszystkim symboliczne. Od momentu, w którym powstały dwa państwa niemieckie, do budowy muru berlińskiego, kiedy to fizyczna bariera w sposób znaczący utrudniła dodatkowo przemieszczanie się między RFN a NRD, z zachodu na wschód przeniosło się wedle szacunkowych danych około 500 000 Niemców. Mówię około, albowiem polityka migracyjna zdeterminowana była rywalizacją dwóch odrębnych systemów państwowych, co sprawiało, że RFN konsekwentnie liczbę tę zaniżało, NRD zaś zawyżało. Informacje te zawdzięczamy wysiłkowi niemieckich historyczek i historytków, z których wymienić należy przede wszystkim Andrę Schmelz i Berta Strüwera. Poza bezcennymi badaniami o charakterze statystycznym i ilościowym, szczególnie interesujące, przynajmniej dla mnie, jest zdecydowanie mniej dogłębnie sproblematyzowane dociekania autorów dotyczące egzystencjalnych pobudek i konsekwencji migracji na wschód. Tutaj podstawowe pytania, jakie zadają sobie badacze zjawiska migracji pod prąd, dotyczy motywów takich decyzji. Co mogło skłaniać ludzi, aby przenieść swój ośrodek życiowy do Arbeiter- und Bauernstadt? Na wschód chętnie przyjmowano przede wszystkim przedstawicieli deficytowych zawodów. W tej grupie znaleźli się również naukowcy, inżynierowie, lekarze, no i wreszcie artyści, którzy stanowili jednak niewielki odsetek migrujących, szacuje się, że mniej niż 2%. Przenosili się głównie robotnicy, ludzie młodzi, aktywni zawodowo. Pomimo, iż w przypadku szeregowych obywateli w znakomitej większości decydowały czynniki rodzinne i ekonomiczne, przeprowadzka postrzegana była zawsze jako akt polityczny. W przypadku artystów i intelektualistów dominowały motywacje ideologiczne, jak pokazuje omawiany w dalszej części kazus Oskara Nerlingera i jego małżonki Alice Lex Nerlinger, choć nie tylko. Werner Henning po latach życia między wschodem a zachodem Niemiec 14 sierpnia 1961 roku zdecydował się zamieszkać w Lipsku głównie ze względów ekonomicznych. Artystkami takimi jak Christa Böhme czy Elisabeth Schow kierowały względy osobiste. Spora grupa artystów natomiast znalazła się w NRD w następstwie wspomnianego już tragicznego w swej istocie rozdarcia duchowego i intelektualnego. Za przykład niech posłuży w tym miejscu życiorys rzeźbiarza Gustawa Zajca. Zajc w przeciwieństwie do swojej żony, architektki Luizy, był bezpartyjny, nie działał też aktywnie w ruchu antyfaszystowskim. Od 1946 roku wykładał na Technische Universität w Berlinie, ponadto od 1947 na Hochschule für Bildende Künste Berlin-Charlottenburg. W swojej twórczości był klasycystą, stronił eksperymentów formalnych, co wynikało wyłącznie z jego wrażliwości i poglądów estetycznych. W 1949 roku wraz z malarzami Heinrichem Emsenem i Karlem Hoferem poparł paryski Kongres Pokoju. W prasie rozpoczęła się bezpardonowa nagonka na profesorów, wywierano naciski na władze uczelni. To wówczas Karl Hofer wypowiedział po wielokroć cytowane słowa. Tu cytat, podpiszemy każde starania o pokój bez względu na to, skąd pochodzą. Nie jestem ani Rosjaninem, ani Amerykaninem, jestem Niemcem i życzę naszemu nieszczęsnemu narodowi pokoju. Koniec cytatu. Hofer, który bronił prawa do figuratywności w sztuce i oskarżał polityków o to, że traktują sztukę jak dziwkę, zmarł, to był cytat, zmarł 5 lat później na atak serca podczas beznadziejnego sporu z Willem Gromanem, nieustępliwym orędownikiem abstrakcji. W tym samym 1949 roku rząd Berlina Wschodniego przyznał Zajcowi coroczną nagrodę państwową, którą ten przyjął. W przeciwieństwie do pozostałych zachodnio-niemieckich artystów, którzy z obawy przed sankcjami nie odpowiedzieli na zaproszenia, zgodził się również na członkostwo w utworzonej rok później wschodnio-berlińskiej Akademii der Künste. Prasa zachodnio-niemiecka donosiła, cytat, Zajc jest zwolennikiem kultury sowieckiej. W następstwie nacisków opinii publicznej Zajc został ostatecznie zwolniony ze stanowiska profesora obu uczelni. Odwołania, w których przedstawiał się jako mediator, pielęgnujący dialogu między podziałami, ponad podziałami, przepraszam, nie przyniosły pożądanego skutku. Wówczas Zajc Nolens Volens przyjął propozycję pracy na ADK w Berlinie Wschodnim. Po przeprowadzce nadal deklarował, cytat, nie znam stref, musimy pokazywać, że postrzegamy Niemcy jako jedność. I zgodnie z tą osobistą maksymą w 1955 roku zainicjował krytycznie ocenioną na Zachodzie wspólną wystawę artystów z RFN i NRD. W 1957 roku Zajc, rozczarowany bezkompromisową polityką kulturalną NRD i bezowocną walką o jej liberalizację, wraca ponownie na wschód. Cezurą było wydanie tych szkiców po jego podróży z Chin, do której podszedł bardzo entuzjastycznie, niemniej wydanie tej książki zostało, pierwsze wydanie zostało ocenzurowane i właściwie całe zniszczone. A to za chwilkę. Wracając, 57 rok, wraca na zachód, tym razem do Hamburga. Czyni to jednak bez większego entuzjazmu i przekonania. Nosi w sobie bowiem nadal żywe wspomnienia atmosfery nagonki i skandalu, w jakiej opuszczało w 1950 roku Berlin Zachodni. Status migranta ze wschodu sprawiały, że i tutaj czuł się wykorzeniony, a w sercu zachował sentyment do prac tworzonych po drugiej stronie. Dla Hansa Beltinga podzielona tożsamość stanowi signum niemieckiej kultury i sztuki, co najmniej od czasów reformacji. Z kolei ucieleśnieniem losów niemieckiego intelektualisty po dojściu do władz narodowych socjalistów jest dla niego Max Beckmann, którego biografia streszcza się w formule życie jako emigracja. O ile od lat 30. była to przymusowa emigracja poza granice Niemiec bądź emigracja wewnętrzna, po wojnie okazało się, że można stać się również emigrantem we własnym kraju. Zajc jest zarazem przykładem artysty o nietuzinkowej osobowości i podstawie, którą należałoby określić tak z przymrużeniem oka mianem pewnej niezłomnej naiwności. Jego biografia zdaje się być znacznie ciekawsza od sztuki, którą tworzył. Można by było pokusić się o rozpatrzenie biografii Zajca w kategoriach takiego performansu egzystencjalnego. Drugim przykładem, na którym chciałabym się na moment pochylić, jest para artystyczna Alice Lex Nerlinger i Oskar Nerlinger. Oboje należeli od lat 20. do niemieckiej partii komunistycznej. Związani byli z awangardowymi grupami The Abstracten oraz ASSO, tworzyli zaangażowane społecznie, innowacyjnie, formalne prace utrzymane w idiomie konstruktywistycznym. W 1950 roku za wyrażenie poparcia dla protestu przeciwko wojnie koreańskiej Nerlinger pozbawiony został stanowiska na zachodnio-berlińskiej Hochschule für Bildende Künste Schöneberg, po czym przeprowadził się wraz z żoną do NRD w głębokim przeświadczeniu, że jest to miejsce, w którym będą mogli dalej realizować swoje ambicje artystyczne. Dla Oskara Nerlingera przeprowadzka na wschód była wręcz, jak deklarował w jednym z listów, wyjściem z artystycznej ślepej uliczki. Warto w tym miejscu przyjrzeć się na moment proporcjom materiału. Ja nie wiem, czy winnam to referować. W każdym razie ja poczyniłam taki zabieg, eksperyment właśnie. Przyjrzałam się proporcjom materiału ilustracyjnego oraz tekstowego poświęconego okresowi przedwojennemu twórczości Nerlingerów oraz powojennemu. I pomimo, że czasowo jest to mniej więcej 50-50, okazuje się, że tej twórczości międzywojennej w publikacjach poświęcone jest mniej więcej 3/4 tak materiału, natomiast tej z lat 50. 1/4 materiału. Myślę, że jest to zabieg bardzo cenny poznawczo, ale pozostawiam go bez komentarza w tym momencie, ponieważ to nie jest istota tego referatu. Nie należy do głównego tematu. Oboje przez cały okres wojny pozostali wierni swoim komunistycznym przekonaniom. W przypadku obojga okres sukcesywnego odchodzenia od języka awangardowego rozpoczyna się już lat 30. W czasie wojny powstają głównie rysunki dokumentujące codzienną nędzę ludności cywilnej i pejzaże. Tutaj może pokażę kilka przykładów. Szczególnie ciekawe jest powracanie pewnych motywów w twórczości Nerlingerów, zarówno Oskara, jak i Alice Nerlinger-Lex. Można na tej podstawie dobrze prześledzić właśnie zmianę, tę zmianę w ich twórczości. W 1950 roku tutaj chciałam zobrazować to, że to przejście na pozycję realizmu socjalistycznego też nie odbywało się bezboleśnie. W 1950 roku niejaki H. Gute, dyrektor ministerialny w Centralnym Urzędzie Zajmującym się Sprawami Oświaty i Kultury, pełniący także funkcję zastępcy dyrektora Kunsthochschule Berlin-Weißensee, zorganizował pod Poczynamy dwutygodniowe seminarium dla artystów, mające na celu kompleksowe przekazanie wiedzy na temat zasad realizmu socjalistycznego. Jedną z uczestniczek była Alice Lex Nerlinger. W trakcie seminarium Gute obchodził 45. urodziny. Podopieczni sprezentowali mu z tej okazji teczkę z satyrycznymi grafikami, pełnymi ironicznych aluzji, będącą dowodem na tlący się w nich płomień nonkonformizmu i niezgody na bezkrytyczną akceptację schematycznej wersji realizmu socjalistycznego. Tutaj widzimy, Alice narysowała wówczas dworujących sobie z Gutego artystów, których on bezskutecznie próbuje przyciągnąć na swoją stronę. Przyglądając się twórczości Nerlingerów z lat 50., z lat 50. nie sposób nie zadać sobie pytania, co skłoniło i do tak radykalnej zmiany w twórczości, która przez wielu współczesnych, a właściwie wszystkich unisono, badaczy, historyków sztuki, określana jest mianem Absturzam Qualität, czyli spadek jakości. I postrzegana jest jako regresywna w porównaniu z osiągnięciami sprzed wojny. Oczywiście mamy tutaj na myśli kryteria formalne. Czy przejście na pozycję realizmu socjalistycznego należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach heglowskiego ukąszenia, niesłabnącej naiwnej wiary w moc inżynierii społecznej, która pociągała za sobą uległość wobec stalinowskich oczekiwań wobec artystów? A może wynika z kontynuacji nieuświadomionego, a zaszczepionego głęboko jeszcze w czasach narodowo-socjalistycznych konformizmu, także pojawiają się takie interpretacje? Czy zupełne zdradzenie własnych ideałów artystycznych, mówimy tutaj nie ideologicznych, jest możliwe? Czy za swój wybór zapłacili w walucie utraty artystycznej wolności? No i teraz niekoniecznie. Jedna z odpowiedzi wiąże się z liminalnym doświadczeniem historycznym, które podało wątpliwość przedwojenne wysiłki artystyczne awangardy. Alice Nerlinger-Lex w 1947 roku zapytywała, cytat, jakie zadanie stoi w dzisiejszej sytuacji przed artystami? Po zupełnej zapaści Niemiec, gdy chwieje się nam grunt pod nogami, a człowiek wyciąga bezskutecznie dłonie, aby móc się czegoś uczepić, nie można oczekiwać od sztuki osiągnięć najwyższej jakości o uniwersalnej wymowie. Koniec cytatu. Innym argumentem, który wysuwali sami artyści, była gruntowna zmiana warunków społecznych. I tutaj cytat Nerlingera, sytuacja walki lat 20. i 30. jest nie do powtórzenia, koniec cytatu. Zgodnie z tą interpretacją artyści pozostali wierni zasadzie zestrajania formy i treści, o ile jednak przed wojną ostrze awangardowych środków wyrazu skierowane było przeciwko zdemoralizowanemu, chylącemu się upadkowi społeczeństwu, o tyle teraz, gdy znalazło się ono na właściwej drodze, rolą artystów i artystek jest wspieranie jego rozwoju. Podczas gdy nowoczesne rozwiązania formalne są odpowiednie dla prac społeczno-krytycznych, realizm jest stylem afirmatywnym, lepiej odzwierciedlającym stosunki panujące w nowym socrealistycznym społeczeństwie. Konstruktywizm był właściwy wyłącznie jako środek służący, tutaj cytat z Lex, krytykowaniu praktyki umasowienia kapitalistycznej racjonalizacji nadużyć i demaskowaniu negatywnych aspektów systemu. Lex Nerlinger nie postrzegała zatem prac lat 50. w kategoriach zerwania, lecz widziała w nich konsekwentną kontynuację twórczości z czasów Republiki Weimarskiej. I znów cytat, my, die Abstrakten, poczyniliśmy pierwsze kroki, które zaowocowały realistyczno-krytycznymi obrazami, a następnie prowadziły w stronę malarstwa realizmu socjalistycznego. Na marginesie przedwojennych prac Nerlingerów nie objęło bynajmniej damnacją memorię. Były one pokazywane już w roku 1960, jednak z tym właśnie interpretacyjnym zastrzeżeniem. Ilustracją powyższego rozróżnienia są te dwie prace, jedna z 1930 roku, druga z 1956, będące rodzajem takiej parafrazy, takiego autocytatu, które wyraźnie pokazują to przesunięcie akcentów. W pierwszej z nich mamy do czynienia z takimi przeskalowanymi, ukazanymi w niepokojącym skrócie, perspektywicznym kominami fabrycznymi, które dominują złowieszczo nad monotonnym, takim mrówczym pochodem robotników w identycznych niebieskich mundurach. Robotnik jest tutaj zredukowany do odindywidualizowanego trybu w dyscyplinującej machinie kapitalistycznego przemysłu. Na rysunku z 1956 roku proporcje zostają znormalizowane, kompozycja się uspokaja, sylwetki robotnic, robotników są bardziej zróżnicowane i nie zlewają się już w jednolitą masę. Bo tutaj, żeby przywołać jeden przykład, to mogę jeszcze zwizualizować tutaj tym z kontrapunktowaniem tych dwóch prac 1930 i 50 roku. teraz Alice Lex, która już w okresie międzywojennym głównie interesuje się swojej twórczości pracą, tematem pracy oraz emancypacji kobiet. Po przeprowadzce do Berlina Wschodniego Lex, jako jedna z pierwszych artystek, maluje portrety pracownic w fabryce Grossdrehmaschinenbaukombinat Siebten Oktober. Te realistyczno-symboliczne kontrfekty to są prace sprzed wojny, żeby skontrastować je z tymi powojennymi. Stanowiły zwieńczenie długiego procesu twórczego, którego integralną częścią były rozmowy z portretowanymi, mające na celu zanurzenie się w środowisku pracy przemysłowej, zdobycie zaufania i pogłębienie relacji z modelkami. Jeśli zawierzyć wspomnieniom Lex z roku 1956, pracy nad portretami towarzyszył autentyczny entuzjazm, zaprawiony jednak nutką wątpliwości, a nieraz wręcz wyrzutów sumienia, że modele poświęcają bezinteresownemu pozowaniu swój czas kosztem wypoczynku, co wskazuje na to, że Lex doskonale zdawała sobie sprawę ze swojej uprzywilejowanej pozycji artystki, można powiedzieć takiej uprzywilejowanej klasowego. Lex pragnęła nadać portretowanym godność i podmiotowość. Kobiety mają zróżnicowane rysy twarzy, co więcej nie są anonimowe, występują naraz pod własnym imieniem i nazwiskiem. Prace nie dają się zatem łatwo wpisać w zaadoptowaną na niemiecki grunt sowiecką zasadę typowości, do której nawoływał za Malenkowem, sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Niemiec, Walter Besenbruch na łamach Neues Deutschland w roku 1953. Lex malowała również portrety niezależnie od zleceń państwowych. Jednym z nich jest legendarna Schaffnerin Annie z 1955 roku. W Berlinie Wschodnim i Zachodnim działały wówczas dwa niezależne przedsiębiorstwa komunikacyjne, nadal jednak podlegały wspólnemu zarządowi. We wczesnych latach 50. rząd wschodnio-niemiecki zachęcał kobiety do pracy w zawodzie konduktorki, co było z kolei niechętnie widziane na zachodzie. Bywało, że na granicy między sektorami tramwaje zatrzymywano i wschodnio-berlińskie konduktorki zastępowano zachodnio-berlińskimi konduktorami. Ani również nie jest typowym portretem, lecz obrazem manifestem feministki, symbolem równouprawnienia w społeczeństwie wschodnio-niemieckim. Albowiem w Niemczech Zachodnich, w kontrze do Niemiec Wschodnich, powojenna rekonfiguracja ról płciowych wynikała z pragmatyki czasu odbudowy i postrzegana była jako stan przejściowy. Działania naprawcze dążyły de facto do przywrócenia dawnego patriarchalnego status quo. W NRD zaś, o czym poświadcza wydany w 2019 roku tom wywiadów Ellen Handler i Mutti Mischling-Viertel Unerhörte Ostfrauen, czyli niesłyszane głosy wschodnio-niemieckich kobiet. Kobiety mimo trudnych warunków życia były znacznie bardziej niezależne ekonomicznie, a polityka NRD dążyła docelowo do zniwelowania tradycyjnego podziału ról płciowych. W 1955 roku 55,5% kobiet było tu czynnych zawodowo, w fabrykach działały specjalne komisje i programy wsparcia do spraw kobiet. Nawet jeśli ułatwienia te służyły w rzeczywistości przymusowemu włączaniu kobiet w rynek pracy w celu zatuszowania realnych problemów gospodarczych, miały pozytywny wpływ na zwiększenie niezależności i emancypacyjnej świadomości kobiet w NRD. Jak podkreślają autorki wzmiankowanej powyżej publikacji, w której po latach mocno wybrzmiały uciszane głosy kobiet z byłej NRD, należy wystrzegać się oceniania tego zjawiska ex post z dzisiejszego punktu widzenia, nie, z dzisiejszego punktu widzenia, a tym bardziej przez pryzmat upadku NRD. I ta uwaga, już kończę, będę reasumować, nie wprowadzi nas w ostatni podsumowujący ten wycinkowy szkic etap rozważań. W 1956 roku Siegfried Krakauer oraz Paul Bergman na zlecenie amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaniepokojonego przypadkami przeprowadzek obywateli RFN na wschód opracowali raport dotyczący opinii Niemców z zachodu na temat NRD. Nawet najzagorzalsi antykomuniści jako główny atut państwa określali politykę socjalno-gospodarczą, a aprobatę w ich oczach zyskiwała nie tylko reforma rolna, ale także rynek pracy, polityka społeczna i edukacyjna. W połowie lat 50. dysproporcje ekonomiczne między RFN i NRD nie były jeszcze tak drastyczne, jak na przykład w latach 70. 80. Wiele mówi się o konsekwencjach duchowych wojny, jednak codzienność mieszkańców niemieckich miast naznaczona była w pierwszej kolejności niedostatkami materialnymi. Jeszcze w 1947 roku w Niemczech panował stwarzający realne zagrożenie dla życia głód. Berlin początkiem lat 50. dopiero podnosił się z ruin, nadal brakowało setek tysięcy mieszkań. W tej sytuacji wysiłki skierowano w pierwszej kolejności przeciwko odpływowi mieszkańców NRD na zachód i werbowali inteligenckich elit. O tym, że w pierwszej połowie lat 50. władzom NRD nie zależało jeszcze bynajmniej na każdym pozyskanym z RFN obywatelu, świadczy fakt, że w samym 1951 roku 1/3 wniosków migracyjnych rozpatrywana była odmownie, do połowy dekady odrzucono ich rocznie niemal 1/5. Pożądana była przede wszystkim wykwalifikowana siła robocza oraz właśnie inteligencja. Z myślą o zachęceniu tych drugich do osiadania w NRD początkiem lat 50. wybudowano w Berlinie 3 osiedla dla inteligencji, składające się w sumie z około 100 domów jednorodzinnych. Przedsięwzięcie nie miało odpowiednika w postaci równie spójnego programu rządowego na Zachodzie. Pojawiały się tego typu inicjatywy, ale to były inicjatywy oddolne. Kolonie artystyczne zamieszkiwali głównie artyści reemigranci z Wielkiej Brytanii, Rosji czy Meksyku. Dobrze, to już tutaj pominę ten fragment. Tak? Lata 50. określane są w literaturze przedmiotu jako era przejściowa w NRD, okres radykalnej transformacji społecznej i gospodarczej, bezkompromisowego budowania socjalistycznego przemysłu kolektywnego rolnictwa. To gdzieś już tu zostało wszystko powiedziane. Jednak obraz NRD nie był w latach 50., a zwłaszcza w początkach dekady jednoznaczny. I równie jednoznaczne były wyobrażenia o tym, jak winno wyglądać nowoczesne państwo. Warto w tym miejscu wykroczyć poza horyzont wypracowanych na gruncie zachodnioeuropejskim definicji sztuki i nowoczesności, a zwłaszcza definicji sztuki, to co nas tutaj interesuje, w znaczeniu społeczno-historycznym. I na problematyczność uniwersalistycznych koncepcji nowoczesności opartych na triumfie wolności i liberalnego kapitalizmu zwracali uwagę rozliczni badacze, m.in. Katrin Penz i Paul Betz. Nadrzędnym celem obu niemieckich republik było odbudowanie społeczeństwa na ruinach faszyzmu za pomocą polityki rządowej. Antagonistyczne kategorie normatywne, postęp versus regres, ugruntowały ostatecznie narracje pisane po 1989 roku. W latach 50. NRD było pod wieloma względami państwem z gruntu ultranowoczesnym i tak też było postrzegane również w oczach wrogów. Na taki obraz składały się wysiłki na rzecz emancypacji robotników, nawet jeśli w praktyce tylko w wymiarze symbolicznym, niekoniecznie zaś ekonomicznym, czy przynoszącym realną polityczną sprawczość oraz kobiet poprzez zakwestionowanie tradycyjnych ról płciowych oraz na przykład, co ciekawe, bardziej liberalne prawo aborcyjne. Penz i Betz, o którego liberalizację zabiegała w latach 30. Alice Nerlinger. Penz i Betz określają system społeczno-polityczny NRD jako specyficzny amalgamat starego i nowego. System charakteryzujący się kolizją nowoczesności i tradycjonalizmu, wyrażającego się w wyraźnym dążeniu do tworzenia elit politycznych, to też już dziś się pojawiło, i kulturalnych, czego beneficjentami, patrz kolonie artystyczne w Berlinie, a zarazem ofiarami byli artyści. Artyści, pokładając wiarę w lepszych Niemczech, gotowi byli oddać część swojej autonomii, jak rzeklibyśmy, operując terminologią zachodnioeuropejską, czego aczkolwiek należy się tego wystrzegać, gdyż mieli odmienne wyobrażenie o nowoczesności sztuki. Epoka burżuazyjna przeceniała wartość osobowości artysty, który nie ma prawa kręcić się na karuzeli własnych idei. Trzy zdania jeszcze. Na karuzeli własnych idei konstatował reemigrant z Paryża Max Lingner. Alternatywą z kolei były Niemcy Zachodnie z ich burżuazyjnym modelem sztuki, dążeniami do odbudowy tradycyjnego hierarchicznego porządku społecznego, etosem patriotyzmu ekonomicznego i zmową komunikatywnego przemilczenia, to określenie Hermana Lübbe w odniesieniu do narodowo-socjalistycznej przeszłości, z którym utożsamienie się było dla wielu z nich równoznaczne ze sprzeniewierzeniem się ideałom sprzed wojny. Nie wspominając już o niektórych tradycjach artystycznych, które zostały również w zachodnich Niemczech po wojnie zmarginalizowane. I tutaj jeszcze cytat, który bardzo mnie poruszył. To tak na koniec każdy z Państwa może sobie na własną rękę przeczytać. Dobrze, dziękuję bardzo. Przepraszam za tę galopadę. Jak zwykle chciałam zbyt dużo powiedzieć w tym referacie.
Us probably have no idea about the migration of artists from the West to the East. We will suspend our questions until the end of. Is there a burning question? No? Oh, right, microphone. Okay, so. Mm-hmm.
That we are going to suspend questions until the next paper, and then we will have a kind of summative discussion. Can I ask now Szymon Kubiak, who is going to present another next paper?